Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oczywiście zaczniemy budżetowej. Niektórzy mówią, że to absolutnie najważniejsza sesja w roku. Decydowaliście państwo o tym, jak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet Zielonej Góry. Budżet absolutnie rekordowy pod względem kwotowym, pod względem inwestycyjnym. Co do tego myślę, że nie ma absolutnie nikt wątpliwości. No może jeden radny się pojawił, który miał jakieś wątpliwości. Natomiast właściwie wszyscy państwo jednogłośnie w ratuszu zdecydowaliście o tym, żeby przyjąć taki właśnie budżet. Pan ma osobiście jakieś wątpliwości co do jakichś zapisów budżetowych? Czy generalnie jest to dobry dokument, dobrze przygotowany?
No, plejada inwestycji jest bardzo wymagająca. Budżet bardzo, bardzo inwestycyjny. W perspektywie no mamy to, ja się cieszę z tej obwodnicy południowej, że ona w końcu, jakby powiedzieć, kiełkuje ta inwestycja. Platforma zawsze tą inwestycję wspierała, wnosiła uwagi do studium korytarzowego, to więc to mnie cieszy, a na pewno szereg
inwestycji. Pamiętam, szczerze mówiąc, jak bardzo głośno na temat obwodnicy wypowiadała się pani posłanka Bożena Bukiewicz, no, która już kiedy zaczęto mówić o ewentualności takiej, że mogłaby powstać, wspierała bardzo mocno ten pomysł.
Tak, tutaj nie ma wątpliwości, droga jest bardzo potrzebna, dokumentacja projektowa jest tutaj wykonywana, już pewne inwestycje.
Trochę droga ponad podziałem politycznym. Czym można byłoby powiedzieć, bo przecież no, wspomniałem posłankę Bożenę Bukiewicz, ale wypada wspomnieć posła Jerzego Maternę, który tak, też bardzo mocno wsparł tę inwestycję. Nawet można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że trochę tak pod prąd w stosunku do niektórych działaczy Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, no to jest jakaś rozbieżność. No następnie kwestia 400 milionów na wydatki inwestycyjne, w tym 272 miliony do pozyskania z Unii Europejskiej. Tutaj na pewno miasto musi być przygotowane na to, całą procedurę formalno-prawną, przetargi, opracowanie dokumentacji, unikanie w mojej ocenie PFU, a sporządzanie dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej dobrze zinwentaryzowane oraz dobrze wycenione, bo to jednak mamy problem z tymi robotami inwestycyjnymi z uwagi na to oblężenie rynku budowlanego.
No i dobra, to jest boom ewidentnie.
Tak, jest boom i na pewno dobra podstawą pozyskiwania tych środków będzie dobra relacja z instytucją zarządzającą, czyli Urzędem Marszałkowskim, bo przecież pamiętajmy, że te pieniądze są w osiach priorytetowych, tak? No tutaj Urząd Marszałkowski, przecież te kryteria, konkursy,
mam wrażenie, że tu wszystko jest na dobrej drodze, że nawet jeśli były jakieś nieporozumienia na linii Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, to mam wrażenie, że to...
No to chodzi o merytorykę, o przygotowanie właściwej dokumentacji.
No,
to jest klucz.
Coś tam było.
To jest kluczem. No na pewno kwestia aglomeracyjnej, tak? No to wszyscy to widzimy, że ta droga kiełkuje. No i na pewno patrzymy z perspektywą udostępniania tych walorów przyrodniczych, czyli te wszystkie nasze parki, rewitalizacje, które są w perspektywie. No i myślę, tylko jeszcze jedno bym zwrócił uwagę, że na pewno należy przyspieszyć termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, czyli szkoła, przedszkola, bo ten rok, jakby powiedzieć, był zastopowany w tej kwestii, przygotowanie dokumentacji audytów. No teraz to mamy oś finansową do pozyskania tych funduszy i to powinniśmy tutaj przyspieszyć. Ja tak też troszeczkę patrzę tak z perspektywy, bo Westerplatte nas trochę nauczyła tych nadzorów inwestorskich, bo tutaj mamy w sumie nie dużo uwagi, bo inwestycja praktycznie już jest oddana do użytku, szereg krok.
No, ale tam niedociągnięć było trochę. Dyrektor Paweł Urbański mówił wyraźnie, że część rzeczy zrobiona w ostatniej chwili przez wykonawcę, to taka jego radosna twórczość, kompletnie z nikim niekonsultowane i nieuzgadniane. Po prostu pewnie chciał się zmieścić idealnie w terminie i część tych rzeczy, które zostały zrobione, tak, trochę tak było na wariata.
Płaszczyzną wiele robót, bo to instalacje i elektryka i roboty budowlane.
To nie była prosta inwestycja, no to też...
Tak, termin był tutaj mocno podkreślany, bo to była schetynówka, to więc musi być zrealizowana w tym roku i odebrana. Wygląda droga imponująco, faktycznie to jest ciekawe przedsięwzięcie, tylko mówię pod kwestią, chyba mi się wydaje, że warto, żeby miasto przemyślało kwestię rozbudowania wydziału nadzorów inwestorskich, przygotowania dokumentacji, bo jednak to skumulowanie tych inwestycji, tutaj chyba największe to będzie centrum siatkowe, wszystkie inwestycje przy Dworcowej, które są w perspektywie bardzo ważne z uwagi na przebudowę instalacji wodoopadowej, bo tam mamy ogólnospławną, teraz projektujemy tam już kolektory, projektujemy instalację
to
deszczową.
To też będzie potężna inwestycja, tak, i trudna inwestycja.
W mojej ocenie to jest to serce całej tych inwestycji, centrum siatkowe, to otworzy w ogóle te tereny w części zdegradowane właśnie przy tym PKS-ie, PKP. To więc to jest klucz, ale tego właśnie myślę, że należy dobrze przemyśleć i dofinansować właśnie ten dział, no to ja mówię w szerokim kontekście dyrektora Urbańskiego, żeby jednak tych inspektorów, czy może jakieś kontrakty podpisywać o nadzór, bo to będzie faktycznie kluczem do rozliczania tych inwestycji oraz do poprawności ich wykonania.
No, poza tym wszystkim zależy też na tym, no, żeby te inwestycje były dobrze wykonane, tak? Bo to nie jest rzecz, która ma nam posłużyć tydzień, dwa czy rok, tylko są to inwestycje na lata, więc no, muszą być zrobione od A do Z i bez tam jakichś niedociągnięć, bo no, to się będzie odbijać wszystkim czkawką.
Tak? Fajnie, że została wykonana ta już część kanalizacji pod Westerplatte z uwagi na tę inwestycję, ale tutaj no, chyba to jest główny punkt, bo pamiętamy te zalewanie miasta i kwestie odprowadzenia wody, to więc myślę,
że... No, była akurat tak szczęśliwie...
Ale, tak, to było szczęśliwie, ale położona, to cała ta zlewnia jest kierunkowo ustawiona do PKP i tam musimy przebudować te instalacje podziemne. No i chyba to, no, budżet inwestycyjny, no 400 milionów i duża praca dla pozyskiwania środków europejskich, przygotowania procedur, nadzorów, nie? I ten termin faktycznie jest krótki, bo to inwestycja no, w 2018 będzie... Ja też wnioskowałem, czy nie można rozważyć udostępnienia łącznika od Pomorskiego do drogi tam S3 z uwagi na skomunikowanie pomorskiego osiedla czasowo. Czy to można jakoś rozwiązać? I tutaj czekam na informację od prezydenta Kaliszuka, bo to pomogło komunikacyjnie Zielonej Górze.
Oczywiście, żeby pomogło.
Dopuszczenie takie czasowe do ruchu, oczywiście w ruchem bardzo mocno ograniczonym. I chyba to jest... Jeszcze dopytywałem o jedną, o stadion lekkoatletyczny i stadion piłkarski.
Bo, na Sulechowskiej.
Tak, na Sulechowskiej, bo to się pojawiło środowiska, organizacje pozarządowe oraz szereg klubów sportowych o to pytało. Tu prezydent jakby pochylił się nad tym tematem i zmierzamy do opracowania, miasto jakby zadeklarowało, że opracuje dokumentację projektową, aby w przyszłości pozyskać te środki na dostosowanie tych obiektów do nowych warunków technicznych. Tutaj myślę na pewno o lekkoatletyce, czyli o tej bieżni. Ta stabilizacja, ta gruntu, te fundamenty tam już zostały uszkodzone, ta
no
bieżnia popękała.
Stary stadion.
To stary stadion.
Oczywiście.
Dlatego o tym też nie należy zapominać i jakby powiedzieć, no to w uzasadnieniu podkreślałem, dlaczego klub radnych zagłosował za budżetem, jakby powiedzieć, to o tym też należy pomyśleć w tej szerokiej perspektywie. No fakt, że tych inwestycji pozbieraliśmy sporo.
Inwestycji jest naprawdę mnóstwo. To, o czym my w tej chwili rozmawiamy, to jest tylko właściwie, można było powiedzieć, kropla w morzu, bo jeśli spojrzeć na wydział, o którym pan mówi i pana dyrektora urbańskiego, to oni w ostatnich miesiącach codziennie podpisują kolejne umowy na wykonawstwo w jakimś zakresie.
Tak, koordynowanie tych
inwestycji jest naprawdę mnóstwo. Ja współczuję trochę urzędnikom, powiem szczerze, bo to nie jest łatwa rzecz.
Mam nadzieję, że to jest właśnie przygotowane logistycznie i z dobrym obciążeniem pracowników, no bo to nie jest sytuacja naturalna. Tyle inwestycji obsłużyć w jednym roku, czy tam no, w perspektywie dwóch lat, to jest naprawdę ogrom pracy dla Urzędu Miasta.
Mieszkańcy, patrząc na ulicę Westerplatte, jeśli jeszcze możemy na moment do niej wrócić, mówią, pięknie, jest ładna, w porządku, rozumieją jakieś tam niedociągnięcia, które mają zostać poprawione, ale patrzą na nią też z góry niejako i mówią, to teraz przydałoby się coś zrobić z domami handlowymi centrum, które stoją, no trochę straszą, no co tu dużo mówić. Nie jest to budynek w opłakanym stanie, umówmy się.
Ale nie zachęca.
Ale nie zachęca absolutnie. Prezydent gdzieś w komentarzu widziałem na Facebooku u siebie napisał, odpowiadając komuś na pytanie, mówi, a może by wyburzyć i zrobić tam park miejski. Pomysł, powiem, odważny.
To też szczegółów nie znam, ale z tego, co się orientuję, to jest już prywatny inwestor, tak? Ma domy centrum.
Plan to wszystko jest pewnie kwestią ceny.
Plan zmienili. Dostosowaliśmy rodzaj zabudowy pod galerię, tak? W tym miejscu, linię zabudowy. Kwestia już dobrego w sumie skomunikowania z strony Westerplatte, zostaje tylko Chopina. Nie wiem, jak prywatny inwestor to widzi. To jest w obszarze rewitalizacji.
Inwestor, jak sądzę, liczy na pieniądze. Ma po prostu konkretną cenę, której się trzyma. I wszystko
no taka
się,
lokata
wszystko
kapitału, no bo oczywiście. Nic z tym nie robi. I to jest niepokojące, bo widać już te bohomazy.
No wie pan, no wielu jest takich osób, wiele jest takich osób w Polsce, które mają kapitał i kupują różnego rodzaju rzeczy, przetrzymując je po prostu. Nie kupują z myślą o tym, żeby coś robić w tym miejscu, tylko żeby na tym zarobić. Poczekam rok, dwa, trzy, pięć. W końcu ktoś przyjdzie i kupi.
Jak szeroko są zakrojone te rozmowy z inwestorem, bo ja bym to na pewno pobudzał i to mocno, bo ten problem trzeba rozwiązać, no bo ten budynek będzie niszczał, nie jest ani ogrzewany, ani eksploatowany. Wygląda fatalnie, zaburza całą tą ulicę.
Wie pan, jeśli ktoś mówi, dam panu za to, załóżmy.
No właśnie
abstrahuję,
mówię,
10 milionów, a pan mówi, nie, ja chcę 20. No, właśnie no i tu się rozmowy kończą. Tak?
Ten arbitraż i prowadzenie tych rozmów może coś innego zaoferować, może wychodzić z tą ofertą inwestycyjną, może jakoś upubliczniać te rozmowy, żeby jednak motywować do działania
inwestora. Nie sądzę, żeby inwestor miał.
Ale mówię, no, w kwestii jakichś propozycji inwestycyjnych, czy może zamiany tego terenu, czy może w jakimś kierunku, bo to straszy i tak nie powinno być, bo w perspektywie, ja bym tu jestem zwolennikiem wybudowania tutaj dobrego obiektu użyteczności publicznej, usług, rekreacji, no coś w rodzaju galerii handlowej, może jakichś sal konferencyjnych.
No mówiono dużo o takiej
asymilacji z tym obiektem.
Galerii potężnej, która mogłaby powstać i być przeciwwagą dla Focus Mall, który za moment jeszcze się rozrośnie przecież.
No tak, to tam jest perspektywa budowania parkingu i dalszej adaptacji tych, można powiedzieć, tych pozostałości po tej fabryce, ale no to niepokoi ta Westerplatte. Na pewno potencjał ma ten teren. Myślę, że tutaj byłoby zapotrzebowanie na tego typu obiekt, ale mówię w poszanowaniu tutaj centrum biznesu, bo ja to tak ze swojej perspektywy oceniam, to ten budynek jest dla mnie architektonicznie ważny i myślę, że należałoby go jakoś zagospodarować w przyszłości, aby się udało w tą galerię czy w tym centrum usługowe.
No, plany takie były któregoś dnia. Jeśli mówimy o inwestycjach drogowych, to wiemy dokładnie o tym, że za moment powstaną dwa ronda na Wrocławskiej, czyli łatwo nie będzie tamtędy przejechać, kiedy będą prowadzone te inwestycje. Na pewno tu kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. No i zapowiadane jest rondo na najbardziej kolizyjnym skrzyżowaniu Wyszyńskiego Zacisze. Tam też będzie to w końcu rozwiązane. Wczoraj Piotr Barczak, który tu ze mną rozmawiał, mówił, że może warto zacząć już myśleć, zresztą podkreślał to też pan Piotr podczas sesji, że trzeba byłoby pomyśleć, czy nie zajmować się powoli na przykład całą ulicą Wyszyńskiego, no, która no, w stanie jest raczej już powoli opłakanym.
No tak, te przewężenia tam są, tak powiem szczerze, średnio zaprojektowane, bo to te pasy są bardzo wąskie.
No ale tam za moment powstaną kolejne osiedla, tak? Wprowadzą się kolejne osoby i wjazd, wyjazd.
No nasz funkcjonalnie traci tą atrakcyjność, ta droga. Na pewno ta nawierzchnia już jest miejscami naprawdę uszkodzona i brakuje mi tych udrożnień właśnie wyjazdów z osiedla właśnie tam z ulicy Węgierskiej. To jest akurat mój okręg, to więc ta problematyka często wybrzmiewa na spotkaniach z mieszkańcami.
No mamy i jeden tego wyjazd właściwie stamtąd, tak?
Tak, mamy jeden wyjazd i brakuje tych prawoskrętów. Ja też nawet na sesji, tutaj rozmawiając nawet i z Filipem Gekro zaproponowałem taki, bo zaczęliśmy ten program przez parkingowy, parkingi 1000+, w mieście on jest realizowany, może wejść w program udrożnień właśnie dróg wewnętrznych, dróg lokalnych, czy te prawoskręty mamy tutaj przy wiele takich przypadków, przy na pewno przy starym barze studio, tam też jest przy francuskie tam wyjazd, tutaj mamy przy na Wyszyńskiego, to więc jest tych dróg w mieście sporo, które właśnie mają problem z tym włączaniem się do...
Zwłaszcza jeśli mówimy o drogach osiedlowych, tak.
No i może tutaj wygenerować pieniądze, opracować dokumentację, pozwolenia na budowę, aby udrożnić te drogi wewnętrzne.
Podejrzewam, że tego się nie da zrobić w przyszłym roku i w ramach przyszłorocznego budżetu, ale dokumentacja...
Tak jak parkingi robimy na podstawie miejscowych planów, dokumentacji z uwagi na to prowadzenie wód powierzchniowych, na te uzgodnienia, bo to jest najważniejsze z osobami, które korzystają z tych dróg, to więc jakiś formalnie zaawansowany projekt bym tutaj widział w tej kwestii.
Jeśli mówimy o parkingach, to wiemy już, że na pewno powstanie parking wielopoziomowy na placu przy Palmiarni, pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a hotelem, który się tam znajduje. Są tacy, którzy mówią, o, to dla urzędników będzie. To jest oczywiście bzdura, tak? Bo nie będzie to parking dla urzędników. Natomiast on z całą pewnością w tej części miasta no, pozwoli trochę rozładować problem parkingu.
Tak, tutaj między innymi tutaj radni Platformy niedokładnie podkreślaliśmy, że te parkingi powinny być w końcu zrealizowane. Fajnie, że te pieniądze są zabezpieczone w wysokości 8 milionów. To ciekawe, czy to się uda znaleźć wykonawcę i troszeczkę za późno to też
wszystko. Tylko to są różne rodzaje i możliwości budowania. Ja pamiętam, kiedyś byli tutaj przedstawiciele jakiejś niemieckiej firmy, która buduje tego rodzaju parkingi. Oni robią to na zasadzie takich lekkich konstrukcji.
Tak,
jakieś metalowe konstrukcje połączone gdzieś tam delikatnie z jakimiś innymi rzeczami, więc tutaj też pewnie możliwości jest wiele.
Tak? Miasto musi nadrobić troszeczkę to przygotowanie, bo ten projekt już powinien być w mojej ocenie być dostępny, żeby do tych rozwiązań przetargowych przystąpić. No to jakaś konstrukcja prawie wykowana, na pewno otwarta z jakimiś tam elewacjami takimi, które pozwolą, takimi czy można by jakąś roślinność posadzić, czy
i
kwestie...
I dobrze, żeby się też światła wpisywała ładnie w za moment, przecież tak, odrestaurowane wzgórze winne.
Ogromnie potrzebny parking. Tam na tej płycie jest około tam 130 samochodów. Parking docelowo na 500 aut, plus wyjazd w stronę Piaskowej i wejście w stronę Focusa. Tam też ma być budowane rondo, bo jest inwestor przy Estradzie, to więc tutaj należy rozwiązać to projektowo, aby już móc tutaj włączyć się i nie wiem, czy jest taka możliwość wyjazdu w lewo, czyli z miasta, nie tylko w prawo, w stronę do miasta. To więc jeśli chodzi o dokumentację i prowadzenie jakichś tych analiz, to jest przy miastem sporo prac. Włączenie się przy ulicy Podgórnej, bo te 500 samochodów wypuścić z tego parkingu, no to trzeba bardzo dobrze przemyśleć rozwiązania komunikacyjne i drogowe. Tak, i szczególnie strefy spowolnionego ruchu, żeby to nie było tam faktycznie tego szybkich przejazdów koło budynków wielorodzinnych, no bo jednak wchodzimy w tą tkankę istniejącą tak dużą inwestycją, ale przy rewitalizacji wzgórza i przy tej atrakcyjności tego wzgórza, które będzie po tych inwestycjach, to jest kluczowe też z uwagi na to, że tam też jest przecież parking dla autobusów turystycznych. Tego właśnie brakuje w okolicach
nawet
Palmiarni.
Nawet przewodnicy mówią, że mają w tej bardzo chwili problem. Tak?
Mają tam,
wcale się nie dziwię, no jeśli ktoś chce przyjechać z wycieczką w taki dzień jak
nie
dzisiaj.
Nie mogą się złamać, tam jest ogromny kłopot, plus wyjazdy do Babimostu, to więc na pewno to należy, plus jeszcze na pewno instalacja samochodów elektrycznych, bo jeżeli już projektujemy parkingi, mamy to wprowadzaną ustawę elektromobilności i w mieście stawiamy na tą elektryczność, to więc musimy przewidzieć to sieć tych ładowarek dla samochodów zwykłych prywatnych użytkowników, bo tego jakby to nie wybrzmiało ze strony miasta i to też kiedyś podnosiłem na sesji Rady Miasta, żeby to uwzględniać w miejscowych planach, albo nawet jakoś akcentować ten program elektromobilności.
Zwłaszcza, że coraz więcej osób decyduje się.
Tak, no to jest jeden z postulatów. Drugi to był to, co nas cieszy w budżecie, to jest zabezpieczenie właśnie na wymianę pieców tej wysokości.
Właśnie do tego chciałem
500 tysięcy. Między innymi to organizacje,
500
mieszkańcy.
500 tysięcy to na ile takich pieców może stać?
To znaczy, to jest też kwestia pewnej inwentaryzacji, bo mamy te 3,5 tysiąca tych lokali komunalnych, ale tu też osoby, myśmy ten projekt uchwały opracowali, bo on jest już teraz złożony w Biurze Rady Miasta do opiniowania przez prezydenta, przez wszystkie organy merytoryczne w Urzędzie Miasta, aby z niego mogły korzystać osoby i prywatne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, to więc pełny zakres dostępności tych pieniędzy. Określiliśmy wartości, czyli partycypację do 75% wymiany pieca z klasy do trzeciej klasy, na klasę piątą, ja sobie nawet dokładnie to, żeby być precyzyjnym, że to jest 1800 zł na wykonanie podłączenia do sieci gazowej, 5000 na zakup indywidualnego źródła ogrzewania, 10000 na budowę węzła cieplnego oraz podłączenie do sieci cieplnej oraz 50000 na wykonanie podłączenia sieci gazowej oraz budowę kotłowni. To więc z tego mogą korzystać szczególnie wspólnoty mieszkaniowe, osoby prywatne, przedsiębiorcy i to jest ten dobry krok w stronę realizacji.
Pierwszy, można powiedzieć, tak? Bo wiadomo jest, że te pieniądze, które są zarezerwowane, nie wystarczą na pełną tego rodzaju.
Tak, ale zawsze można uzupełnić to finansowo, bo to jest tylko definiowane ze środków budżetu miasta. O to zabiegaliśmy niejednokrotnie jako platforma. To też poza tym jest między innymi, bo to i organizacje, i mieszkańcy też o to pytali, o tego typu program ochrony powietrza, bo jest opracowany program ochrony powietrza, przyjęty przez Sejm chyba w 2009 roku i są tam, jakby powiedzieć, dyrektywy, które należy spełnić, aby to dostosować jakość tego powietrza. Tu mówimy o spalaniu tych nisko wartościowych materiałów, czyli węgla, miału oraz tego, aby podłączać do źródeł ogrzewania gazowych, czy... My też tu wpisaliśmy OZE, czyli też stawiamy na pompy ciepła, na energię odnawialną, czyli ten projekt uchwały kompleksowo jakby odpowiada na problematykę ochrony powietrza i myślę, że przy ocenie przez miasto, przez ekspertów w styczeń, mam nadzieję, że ta uchwała wróci na sesję Rady Miasta i będziemy działać. Ja też chciałem jeszcze zaznaczyć jedno, bo przy starym zarządzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska były wygenerowane pieniądze na dopłaty właśnie dla przedsiębiorców, dla osób prywatnych. Teraz tam się zmienił zarząd, bo Wojewódzki Fundusz przyszedł pod jurysdykcję wojewody, już nie jest pod samorząd i tu też jakby powiedzieć takie moje pytanie, czy nadal są te pieniądze zabezpieczone? To było 1,5 miliona złotych, też właśnie na wymianę pieców, na tą energię.
No to są konkretne pieniądze.
Tak, no i właśnie o to się pytam, czy to jest i o to pytał też przewodniczący Adam Urbaniak na sesji Rady Miasta, bo musimy szukać źródeł finansowania wielu. Myśmy apelowali o stworzenie uchwały antysmogowej dla województwa lubuskiego. To spotęgowało inicjatywę miasta, aby właśnie zinwentaryzować te piece, żeby tą problematykę przedstawić i te finanse zbilansować. I szukamy źródeł finansowania, czyli WOFOŚ, w mojej ocenie, mam nadzieję, że program został utrzymany, 1,5 miliona, pieniądze miejskie oraz na pewno pieniądze europejskie. Już po sporządzeniu uchwały antysmogowej będzie można zabiegać. To więc te rekompensaty dla mieszkańców muszą być jasno określone.
No teoretycznie wygląda to dobrze, tak? Pytanie, jak to będzie wyglądało w praktyce? Czy, no uda, to się było... tyle, czy uda się tyle tych źródeł finansowania?
Jeszcze w październiku w tym prowizorium budżetowym, w tym uchwale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska były te pieniądze zabezpieczone. No i będziemy chyba oficjalnie występowali z zapytaniem do Wojewódzkiego Funduszu, do zarządu, czy te pieniądze nadal są, czy mieszkańcy Zielonej Góry, województwa lubuskiego mogą z nich korzystać.
Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tej kwestii pewnym jest to, że mamy zapisane konkretne pieniądze akurat w budżecie miejskim na 2018 rok. To jeszcze tak gwoli podsumowanie w kilku słowach. To był dobry rok pana zdaniem dla Zielonej Góry? Powoli zbliżamy się do końca, pewnie zaraz wszyscy będziemy podsumowywać.
To był rok, który na pewno postawił podstawowe zagadnienie, jakim są konsultacje społeczne. I tutaj w mojej ocenie miasto musi nadrobić jeszcze sporo w tej kwestii. Mamy złożony regulamin konsultacji, czyli te rekomendacje opracowane przez organizacje pozarządowe, aby umiejętnie konsultować inwestycje, aby umiejętnie konsultować na przykład rewitalizację, umiejętnie konsultować pewne zadania, które zmieniają przestrzeń wokół mieszkańców i na pewno nad tym należy popracować. Zostało część zadań zrobionych. Jeśli chodzi o burzy obywatelski, moim zdaniem to otworzyło. Dobrze, że ta uchwała została przyjęta w konsultacji z Klubem Zielona, z prezydentem. To otworzyło nowy potencjał dla budżetu obywatelskiego. Te mało osiedla ludzie zaczęli zmieniać. Wiele nowych, ciekawych inicjatyw, jak czy pomnik winiarki, czy wiele elementów zielonych, rekreacyjnych zostało wpisanych.
Ale tu też jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim myślę kampanii informacyjnej dotyczącej budżetu, bo widać, że świadomość mieszkańców jest niestety przez cały czas na średnim poziomie.
Rok nauki, bym powiedział. Dużej nauki w rozmowie z mieszkańcami i jeszcze naprawdę jest sporo tutaj przed nami do wykonania.
A pan zgadza się z takim zdaniem, że bo niektórzy podnoszą tego rodzaju argument, że to, że mamy taki budżet i tyle inwestycji jest planowanych w związku z tym, co się ma wydarzyć w mieście w przyszłym roku, to jest bezpośrednio powiązane z wyborami? Bo niektórzy mówią, a wybory się zbliżają, to coś się dzieje.
Uczciwie mówiąc, na pewno to też ma w tej sferze jakiś aspekt wyborczy, ale to też kwestia pozyskiwania środków i jakiegoś opracowania dobrej dokumentacji. Rewitalizacja wróciła znowu na przykład do opracowania. Dzisiaj sesja nadzwyczajna, przyjmujemy dalszy etap opracowania już gminnego programu rewitalizacji. Zmieniliśmy obszary zdegradowane, teraz należało pogłębić i połączyć te działania, czyli te cele, które były określone, jak oni będą miały wpływ na mieszkańców. Troszeczkę zmieniliśmy, miasto zmieniło, eksperci zmienili tą podział miasta na te sektory i tą problematykę społeczną. Zostały, jakby powiedzieć, tylko elementy zielone, parki i skwery, z tego co widziałem w zapisach, które są funkcjonalnie połączone z osiedlami. To jest w mojej ocenie dobry krok. Te tereny zielone, lasy zostały, jakby powiedzieć, zostały, nie ma ich w tych obszarach zdegradowanych. To więc myślę, że tutaj na przykład jest kolejny etap dużej pracy przed miastem, przed ekspertami, aby ten program rewitalizacji faktycznie odpowiadał na tą problematykę społeczną, wykluczenia, aktywizację mieszkańców na osiedlach, otwieranie działalności gospodarczej w tych miejscach zdegradowanych. I tutaj są zmiany wprowadzone i teraz już miasto będzie musiało dostosować te narzędzia, aby mieszkańców zaktywizować.
Dużo pracy przed państwem. Dzisiaj jeszcze sesja, potem święta, chwila odpoczynku, nowy rok, a od stycznia wszystko wraca na swoje tory i zobaczymy, jaki to będzie rokowy dobry. Kolejny był dla Zielonej Góry. Marcin Pawierowski, przewodniczący radnych klubu Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.